Facebook at Work, intranet dla pracowników. Polskie firmy oprócz aktywnej obecności na Facebooku z komunikacją skierowaną do klientów prowadzą tam też działania dedykowane swoim pracownikom. Niektóre firmy profile na tym popularnym portalu zakładają tylko z myślą o pracownikach. Naprzeciw nim wyszedł Mark Zuckerberg, uruchamiając narzędzie Facebook at Work, czyli intranet społecznościowy dla pracowników firmy, ale będzie on płatny, ma kosztować $3 na użytkownika za miesiąc. Pozytywne jest to, że wpisy, które publikujemy na Facebook at Work, widoczne są tylko dla naszych kolegów z pracy. Podobnie prywatne wpisy nie będą widoczne w wersji firmowej. Czy skórka jest godna wyprawki? Czy to sposób, aby zdecydowanie oddzielić to, co prywatnie robimy na Facebooku, od pracy i na przykład odciąć pracodawcę od naszej prywatnej sfery facebookowej, a z drugiej strony pisać to, co dotyczy pracy, tylko na tym Facebooku dedykowanym dla pracowników? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Aleksandra Harasiuk, szefowa sekcji handlu i usług pracodawców Pomorza, Platforma Przedsiębiorczości.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Zbigniew Markowski, prezes OM Finance. Szczepan Sakowicz, dyrektor w Kainos. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Płatny Facebook dla firmy na zasadzie wewnętrznego komunikatora za i przeciw.
To może ja zacznę.
Jako sprawca dyskusji.
Właśnie.
Szczepan Sakowicz.
Dużo się mówi faktycznie o tym rozwiązaniu. Dla mnie, pracuję w firmie informatycznej, zarządzam dużym oddziałem, tak więc obieg informacji pomiędzy oddziałami firmy, pomiędzy różnymi krajami, w których firma funkcjonuje, jest totalnie kluczowy, żeby pracownicy nie czuli się wykluczeni, żeby wiedzieli, co się dzieje, co robi zarząd, co robią ich współpracownicy, tak więc...
A maile nie wystarczają dzisiaj?
Maile są passé, maile są... To taki archaizm, wiele organizacji odchodzi, bo nowe pokolenie źle się czuje, pisząc maile. To jest zbyt oficjalne, to nie jest social media, ci ludzie nie są sobą, tak więc to jest pokolenie wychowane właśnie na Facebooku i podobnych platformach, tak więc musi się czuć dobrze, tak więc z naszego punktu widzenia my mamy akurat nie Facebooka, który jeszcze dopiero wchodzi, mamy inną platformę, ale rozważamy zmiany. Też kiedyś, kilka lat temu, trochę nie trafiliśmy ze zmianą platformy, tak więc wiemy, co to znaczy, gdy w którymś momencie ten obieg informacji przestaje być tak efektywny wewnątrz firmy. Tak więc z mojego punktu widzenia ja zdecydowanie polecam coś takiego. Bo z drugiej strony też na pewno to jest koszt, który firma ponosi. Pytanie, no, podobno właśnie ten Facebook ma kosztować $3 miesięcznie na pracownika. Podobne platformy mogą kosztować nawet do 10-15 dolarów, czyli do 30-40 zł miesięcznie. Tak więc no, to jest takie dosyć otwarte pytanie do wszystkich, czy chcemy mieć możliwość rozmawiania ze współpracownikami.
Ale to chodzi tylko o to, żeby mieć tą możliwość rozmowy ze współpracownikami, ale czy też może dlatego, że firmy chciałyby mieć no, jakby trochę kontroli nad tym, co pracownicy mówią na portalach społecznościowych o firmie, w której pracują.
No, to są takie... Powiedzmy,
no
dosyć
to rozłączne. To jest trudne pytanie.
Trochę rozłączne. Faktycznie, jest to jakaś... A z drugiej strony, można patrzeć, jak zawsze, można patrzeć negatywnie lub pozytywnie. Tak samo w tym momencie można patrzeć na to negatywnie, że co ci ludzie w ogóle, czy ci ludzie w ogóle pracują, jak on pisze 15 postów dziennie i 100 komentarzy pod niektórymi wątkami. A z drugiej strony pozytywnie, jeżeli coś pisze z sensem, jeżeli ma fajne pomysły, jeżeli ten właśnie thought leadership, dzielenie się wiedzą i jakby ten właśnie przywództwo oparte o wiedzy tej osoby jest fajne, czy to przypadkiem mu nie ułatwi kariery? Czy w ten sposób nie możemy wyłuskać talenty, które mają coś ciekawego do powiedzenia?
I będzie wiadomo, że to ta konkretna osoba wymyśliła tę konkretną rzecz, a nie ktoś podsłuchał i... przekazał dalej.
Myśmy kiedyś się pokłócili, że tak się wtrącę jeszcze.
Aleksandra Harasiuk.
Obok tego tematu. Zainspirowali mnie uczniowie Technikum Łączności. Pozdrawiam Enterprising Today, chłopaków bardzo przedsiębiorczych i dziewczyny też. a którzy tak naprawdę bardzo skutecznie się komunikują w mediach społecznościowych, włącznie z tym, że z nami również nas zapraszają na spotkania przez Facebooka. I teraz z kolegami, kolega, który zatrudnia 100 osób, koleżanka, która ma biuro podróży, żeśmy sobie podyskutowali, czy mają coś przeciwko, jeżeli w czasie pracy pracownicy odpowiadają na Facebooku na jakieś komentarze, coś publikują i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mocno zaprotestowali, mówiąc o tym, że czas pracy to jest czas pracy, a nie rozrywki. Kiedy to powiesiłam u siebie na Facebooku, gdzie mam różne towarzystwo od osób bardzo siedzących w mediach społecznościowych, marketingowców, po osoby takie, które są użytkownikami takimi bardzo spokojnymi, to faktycznie były podzielone głosy. A co mnie najbardziej zaskoczyło, że ci najmłodsi, którzy są praktycznie w tym świecie za pan brat, powiedzieli, no jeżeli przychodzimy do pracy, to przychodzimy do pracy, nie używamy Facebooka, chyba że na przerwie. Zaskok totalny.
Jest jakiś, jest to ciekawy punkt widzenia. Z drugiej strony u nas w firmie jest taka polityka, że my nie blokujemy żadnych stron, dlatego że no, to jest firma informatyczna, tak więc ludzie by spędzili dzisiaj czas tylko obchodząc te blokady. Z drugiej strony moim zdaniem to zależy od osoby, ale ja nie mam nic przeciwko. Ja nie mam nic przeciwko. Jeżeli ktoś musi coś skomentować, jeżeli poczuje się lepiej, że teraz wejdzie, coś skomentuje, coś napisze i wróci do pracy, to ja wolę takie podejście, niż jak ten pracownik będzie cały dzień myślał, kiedy to się dostanie do tego Facebooka i wreszcie coś napisze.
Ciekawa jestem opinii naszych słuchaczy. Czekamy na Państwa opinię. Jak to jest u Was w firmach? Czy pracodawca pozwala, czy też gani za to, że zaglądacie do mediów społecznościowych i wrzucacie tam jakieś posty? Nasz numer SMS-owy 603-06-06-06. A jak to jest w firmie u prezesa Zbigniewa Markowskiego, gdyby tak pan kogoś nakrył na siedzeniu w trakcie pracy na mediach społecznościowych, to co dalej?
Moja firma jest mała, więc tutaj nie ma problemu. Pozwalam i rozumiem. Natomiast powiem szczerze, że tego pomysłu, który dzisiaj pani tu przedstawia nam, nie rozumiem. Nie rozumiem tego trendu. Wydaje mi się, że to jest trend, który jest w poprzek... Znaczy, mówimy oficjalnie, że chcemy zmniejszyć ścieżkę między pracownikami, a managementem, ale tak mi się wydaje, że to nie jest najlepsze wyjście. Przepraszam. Jako że do tej pory są możliwości komunikowania się i przekazywania swoich uwag przez pracowników do dyrekcji, do szefów pionów. A taka sytuacja, wydaje mi się, będzie raczej sprzyjać nadmiernej kontroli pracowników. Ona będzie jednak, to jesteśmy w świecie, który nadregulowany jest, gdzie możliwości kontroli zachowań są coraz głębsze i tracimy trochę tego swojego człowieczeństwa, tego podziału intymności, podziału między strefą prywatną a zawodową. Być może tak musi być, ale ja tego nie rozumiem i nie akceptuję.
Do dyskusji wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Aleksandra Harasiuk, szefowa sekcji handlu i usług pracodawców Pomorza, Platforma Przedsiębiorczości, Zbigniew Markowski, prezes OM Finance, Szczepan Sakowicz, dyrektor w Kainos. To wróćmy jeszcze do tego Facebooka dedykowanego tylko dla firm, dla pracowników, gdzie wyglądałby tak samo jak medium społecznościowe, które znamy, ale z tą różnicą, że treści prywatne nie przenikałyby się do treści związanych z pracą. Na początek jeszcze kilka słów od słuchaczy. Na trolejbusach zakazują nawet rozmów przez zestaw słuchawkowy. Po premii za to jadą, napisał do nas kierowca. Przeprowadzono badania, które pokazały, że odcięcie pracowników od prywatnego internetu w pracy obniża ich wydajność. Wprowadza to dodatkowy stres, napisał pan Wiesław pod skryptum jestem w pracy.
No to jak pracodawcy mogą stresować pracowników? Nie mogą.
No na przykład wypowiadając się co do treści zawartych na prywatnych profilach facebookowych. Często jest tak, że ubiegając się o pracę, pracownik musi polubić firmę, profil firmowy. Potem okazuje się, że te treści właśnie z profilu firmowego, z profilem prywatnym się przenikają. Pracodawca może przez przypadek zobaczyć coś, czego nie powinien. To takie wchodzenie z butami w prywatne życie.
Po pierwsze, media społecznościowe nigdy nie są i nigdy nie będą prywatne. to jest zawsze publiczne. Mieli z tym do czynienia i celebryci, którzy na Snapchacie, który podobno unieruchamia te zdjęcia po 24 godzinach, potem byli niestety, ale przedmiotem wielkiej afery. Facebook nigdy nie jest prywatny i wszystko to, co trafia do Facebooka, trzeba mieć taką świadomość i refleksję trzeba budować u młodych, że nie znika. I pracodawca, i kontrahent, i osoba, z kim chcemy współpracować, zawsze znajdzie nasze zdjęcia typowo z imprezy, czy z jakiejś wypowiedzi politycznej. Wiele osób...
No, znajdzie, ale czy to jest etyczne, że będzie je wykorzystywać w kontaktach zawodowych, w tym, żeby ganić pracownika?
Wszystko jest kwestią tego, jak jest sformułowana umowa i jakie interesy są reprezentowane. Jeżeli faktycznie pracownikowi są powierzane takie zadania, które, na które ma wpływ potem zysk firmy i jakaś lojalność, czy samo występowanie przed klientami, to jak najbardziej ma prawo.
Chciałem coś się wtrącić, może. Bo
nie zgadza się, proszę bardzo.
Przedmówczyni, podobnie jak bardzo wiele osób, widzi tylko pozytywne aspekty każdego pomysłu innowacyjnego w zakresie IT, w komunikacji społecznej, ale nie bierze pod uwagę negatywnych. Słuchasz, mówię o jakichś badaniach, ja chciałbym wiedzieć, jakie to badania są, bo my zbyt często przyjmujemy za dobrą monetę uwagi, które funkcjonują w internecie jako dowód na coś. Przecież do Facebooka, jak pani doskonale wie, można się bardzo łatwo włamać i patrzeć pod daną osobę.
Dlatego powiedziałam, że trzeba refleksyjnie.
Więc, no to raz, ale czyli można, ale można wykorzystać.
To
tak, to obowiązuje dwie strony. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie pomysły jakby eliminują stare, dobre sposoby komunikacji między pracownikami, a one nie są złe. Dlaczego mówimy, że to komunikacja jest zła, jeśli nie jest piona? Przecież na przykład wiele korporacji amerykańskich, do których pani się odwołuje bez przerwy, ma bardzo płaską strukturę zarządczą. Może od razu pójść do szefa i powiedzieć mu, słuchaj, mi się to nie podoba. To nie jest tak, prawda, proste.
Po drugie, z drugiej strony nie wiem, czy w naszym kraju by to przeszło. Idę do szefa i mówię, mi się to nie podoba.
Przechodzi, są
albo
filmy.
W Turcji, albo w Rosji, albo
przechodzi,
w Indiach.
Przechodzi to, bo systematycznie. My nie jesteśmy aż taką, że tak powiem, peryferiami tego świata. Wręcz przeciwnie. Tu się następuje zmiany w zakresie zarządzania w Polsce, ale widzę jako bardzo szybkie. Chcę też powiedzieć o innej sprawie, mianowicie bardzo dużo tych uwag może dzięki hakerom przechodzić do wiadomości konkurencji. Czyli to jest tak, że wszyscy działają w dobrej woli. Przecież jest bardzo dużo działań negatywnych, które mogą zdążyć do przechwycenia informacji typowych i dla atmosfery i klimatu postawy firmy przez konkurencję.
Pana punkt widzenia jest taki niebezpieczny? Zabetonować? Wyłączyć social media?
Nie.
Wyłączyć się zdecydowanie nie. Wszystko jest dla ludzi.
Proszę mnie tego nie przypisać, bo tego nie powiedziałem.
Dyskutujemy. No tak, to jest lekko, lekko kontrowersyjnie.
No to co innego.
Mamy młodych ludzi, którzy poruszają się w sferze social media. To jest ich naturalny habitat. Wiele osób woli napisać coś, po social media, czy do swojego szefa się skomunikować poprzez social media, niż w realu, dlatego że w realu to już jest trochę mniej ich habitat. I po prostu w ten sposób ci ludzie się komunikują i moim zdaniem firmy powinny tego posłuchać i powinny się do tego dostosować. Wspomniany przykład lajkowania, przymusu lajkowania strony pracodawcy. No moim zdaniem to jest głupi pomysł, bezdennie głupi, dlatego że lepiej zrobić w ten sposób, żeby pracownik chciał zalajkować tą stronę.
O właśnie, czyli ucywilizować to.
Że identyfikuje się, że te informacje, które tam są, ten przekaz, on ma dla niego jakąś wartość, że czegoś się dowiedział i on wtedy nigdy nie odlajkuje i będzie chciał to robić. Tak więc...
Ja nie słyszałam o takiej firmie, która nakazuje.
W sumie chyba też. No, to nie zadziała, tak więc może dlatego nikt nie robi. Moim zdaniem zawracanie tutaj Wisły kijem i przeciwstawianie się prądowi właśnie social media i tego, w jaki sposób ludzie się komunikują, nie ma sensu.
Proszę. To jest typowa polska dyskusja, muszę panu powiedzieć, mianowicie, która bierze pod uwagę tylko zero-jednostkowe rozwiązania.
Facebook rozpala emocje.
Media społecznościowe.
Chcę powiedzieć panu, że gdybyśmy naprawdę zrobili głębokie analizy różnych rozwiązań, które funkcjonują w mediach społecznościowych, czy w innych kwestiach, które ułatwia internet, jest bardzo dużo negatywów, z których nie wiemy, jak się rozwiązać. Więc to jest problem. Brak komunikacji w realu, jak pan to ładnie powiedział, czyli w rzeczywistości, jest, wydaje mi się, dehumanizującym aspektem. I to wcale nie jest dobrze, dlatego że ludzie potrafią pisać, nie potrafią ze sobą rozmawiać. Jak nie potrafią ze sobą rozmawiać, to jest duży problem dla funkcjonowania wspólnot, dla demokracji. Więc wie pan, to tak nie jest proste.
Do pana prezesa pytanie od słuchacza. Komunikacja w pracy powinna być taka, jaką preferują, w jakiej wychowani są jej pracownicy, jaką ją preferują. Czy jak do pracy? Wszyscy zaczną przychodzić w okularach VR do wirtualnej rzeczywistości, to będzie pan komunikował się starymi sposobami?
Pytanie słuszne. No, musiałbym się dostosować, oczywiście. Ja nie występuję, proszę państwa, przeciwko powiedziane na początku, że nie rozumiem tych trendów. To jest mój ukłon dla wątpliwiących. Natomiast widzę bardzo dużo cech, które mnie niepokoją społecznie w długim okresie czasu. Bo my widzimy tylko wyłącznie krótkookresowe pozytywy, bądź na przykład nowinki. Ale tak nie jest.
To ja tylko tak ad vocem. Może pogodzę panów. Nasza sekcja handlu i usług zmienia się na sekcję firm rodzinnych, gdzie następuje, jak wiedzą panowie i pani w Polsce, pierwsza sukcesja. I pierwsza sukcesja zmierza się, tak naprawdę mierzy się z bardzo dużym wyzwaniem względem nestorów, a sukcesorów, asymetrią informacji. Coś, co następuje na całym świecie, prawda? Czyli coś, co było 50 lat temu w ogóle nie brane pod uwagę, że firma, która do tej pory robiła marketing PR-owe, informacje wysyłała w świat i tak dalej, opowiadała tak naprawdę monologiem o sobie. Na dzień dzisiejszy internet zmienił całkowicie funkcjonowanie firm, również i wewnątrz, jako kultury zachowawczej. Także dzisiaj inwestorzy i sukcesorzy będą mierzyć się również z tą asymetrią informacji. Nie wszystko jesteśmy w stanie zatrzymać. Internetu, globalizacji nie jesteśmy w stanie zatrzymać, więc należałoby spojrzeć na to, jak to wykorzystywać dla siebie, dla swojej
sensownie
kultury i dla swojego zysku. Tak.
Też gospodarka światowa dąży do gospodarki opartej na wiedzy, na innowacjach. Dla mnie moim problemem jest to, że ja mam 250 osób i zastanawiam się, czy ja na pewno wykorzystuję potencjał tych wszystkich osób, pomysły, które mają, czy ich kreatywność i to, co mogą dorzucić do rozwoju firmy. I to, czy 1000 osób w całej firmie Keynos, w różnych krajach, w różnych biurach. I w tym momencie dla mnie tego typu platformy i social media to jest sposób, żeby zobaczyć, co ci ludzie myślą, żeby oni mogli swoje pomysły tam opublikować, żebym ja czy inni członkowie zarządu mogli je przeanalizować i może są fajne. Jeżeli on tylko ten pomysł pracownik może swojemu szefowi przynieść do przedyskutowania, a co jeżeli ten szef będzie filtrował, będzie się bał, że ten pracownik może jest zbyt dobry albo lepszy od niego, albo inne zachowania, które nie powinny mieć miejsca, ale mają. Tak więc to jest równe boisko gry dla wszystkich, nieważne czy firma jest w jednym kraju, czy w 115 krajach, nieważne czy ma 10 osób, czy ma 110 tysięcy osób, w ten sposób bardzo łatwo tą kreatywność, która tak naprawdę w tym momencie, kreatywność, innowacyjność jest jedynym sposobem walki z konkurencją, jedynym sposobem rozwoju firm, bo taka gospodarka oparta o ekonomię właśnie pracy parobczej, czy wyrobniczej pracy. O, to jest słowo. Pracy wyrobniczej coraz mniej ma miejsca.
No nie, tutaj muszę zdecydowanie
zaprotestować. Ale krótko, panie prezesie.
Tak. Jestem z wykształcenia ekonomistą, zajmuję się dużymi trendami. I oczywiście jestem zwolennikiem, odniosę się do dwóch test pana, globalizacji. Ale chcę pana powiedzieć, że globalizacja przynosi też bardzo ujemne, negatywne rzeczy. Oczywiście widać wyraźnie, że mamy olbrzymie protesty w społeczeństwach na różnych kontynentach przeciwko globalizacji. Na przykład problemy globalizacji rynku finansowego.
A my do dyskusji wrócimy po 10.30. 10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Aleksandra Harasiuk, szefowa sekcji handlu i usług pracodawców Pomorza, Platforma Przedsiębiorczości, Zbigniew Markowski, prezes OM Finance, Szczepan Sakowicz, dyrektor w Keynos. Jeszcze głos od słuchacza a propos naszego poprzedniego tematu. Przede wszystkim zacznę od tego, że nie korzystam i nigdy nie korzystałem z portalów społecznościowych z założenia i z wyboru. Nie jestem jednak przeciwny, jednakże cenię sobie prawo wyboru. Po prostu nie ma mnie w sieci. Jeżeli jednakże mój pracodawca wymagałby ode mnie tego sposobu komunikacji, to oczywiście podjąłbym ten temat, jednak niechętnie. Generalnie wystarczy mi e-mail. No cóż, wychodzi na to, że jestem passé. Od 20 lat pracuję na kierowniczym stanowisku i nie mam możliwości w pracy otworzenia przeglądarki internetowej. Tak więc radiogdańsk.pl tylko w domu, napisał nasz słuchacz. Zmieniamy temat. Korzystne dla firm propozycje z pakietu 100 zmian zostały obronione. Resort rozwoju nie ugiął się przed biurokratami i odrzucił ich krytyczne opinie, informuje Puls Biznesu. No i chodzi o to, że ministrowi, wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu udało się przeforsować kilka zmian, które chciałby w tym pakiecie dla biznesu, żeby weszły w życie. Tutaj między innymi ograniczenie intensywności i uciążliwości kontroli w firmach, wprowadzenie tak zwanej klauzuli pewności prawa, umożliwienie firmom powoływania się na cudze interpretacje podatkowe, sumowanie terminów, co pozwoli nie obciążać odsetkami za zwłokę w przypadku błędów fiskusa, zwiększenie dostępności ryczałtu, podniesienie ze 150 do 250 tysięcy euro limitu przychodów uprawniających do ryczałtu, uproszczenie prawa budowlanego, podniesienie z 20 do 50 pracowników pułapu zatrudnienia wymagającego tworzenia w firmie funduszu świadczeń socjalnych. Jakie zdaniem Państwa są szanse na wprowadzenie tych zmian?
Po pierwsze chcę powiedzieć, że te zmiany są bardzo interesujące i bardzo potrzebne. Każda działalność, która upraszcza funkcjonowanie firmy w otoczeniu, niewątpliwie sprzyja efektywności i innowacyjności. I chciałbym tylko ten cały pakiet zobaczyć jako propozycję spójną. Zobaczcie, jak to się koresponduje z tymi innymi ustawami, do których one się odnoszą, bo to zawsze kłopot tkwi w szczegółach, w interpretacjach. Natomiast wydaje mi się, że jeśli pan premier Morawiecki to złoży, przedłoży, to siła koalicji rządzącej w Paremsie jest tak duża, że to przeforsuje. Czyli bardzo bym sobie cenił ten ruch, jeśli chodzi o uproszczenie funkcjonowania przedsiębiorstw w tym bardzo skomplikowanym, bardzo niejasnym systemie podatkowo-prawnym, w jakim przyszło nam działać.
No, szczególnie umożliwienie firmom powoływania się na cudze interpretacje podatkowe to jest bardzo dosyć ważne.
Tak. Oczywiście wolałbym usłyszeć, że się za chwileczkę rozpocznie, skończy szybko proces kompletnej przebudowy ordynacji podatkowej, która powinna być bardzo prosta, zrozumiała. Tak? W tej chwili proszę zwrócić uwagę, że większość sytuacji, w której funkcjonuje pracodawca, wymaga niezliczonej ilości konsultacji z prawnikami, z audytorami, z doradcami podatkowymi. Bardzo to utrudnia funkcjonowanie. Czyli gro czasu naszego idzie na utrzymanie stabilności firmy i na upewnienie się, że nie popełnia się błędów. Podczas gdy nie ma tego, co mówiliśmy wcześniej, czasu na innowacje, na kreatywność.
Mhm. A i tak w czasie kontroli może wyjść, że tak. Jest błędna interpretacja
tak,
działań.
Tak. Zdecydowanie, jak najbardziej popieram te zmiany. Jeżeli możemy oddelegować pracownika do wytwarzania wartości dla klientów, a nie do walczenia z przepisami, a nie do wypełniania formularzy, czy też do, tak jak często w naszym przypadku, do wyjaśniania w Wielkiej Brytanii naszym szefom, dlaczego ten przepis jest tak dziwny i dlaczego musimy tyle pracy włożyć w raporty, sprawozdania i inne rzeczy, to jeżeli możemy to uprościć, to pomoże bardzo.
No właśnie, jak to wygląda z punktu widzenia firmy międzynarodowej, właśnie z punktu widzenia pracy też, gdybyśmy mogli porównać, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii i u nas? No tu już pan zaczął, że zdumienie jest to olbrzymie
takie
po tamtej stronie.
Powiedzmy, bardzo, bardzo ogólnie patrząc, w Wielkiej Brytanii zawsze jest dialog pomiędzy pracodawcą, a nie wiem, czy to jest urząd skarbowy, czy to są inne władze. I to jest dialog konstruktywny, że zrobiliśmy to tak, bo mieliśmy takie założenia. Aha, w porządku, nie ma takiego sztywnego trzymania się przepisów. Nie ma też takich rzeczy, jak teraz czytamy w Polsce, że ten urząd kontroli skarbowej prawie, że miał taki trochę target, żeby ściągnąć zaległości, ściągnąć wszelkiego rodzaju kary z pracodawców. No to jest zupełnie niefajne. Takie rzeczy ja osobiście się nie spotkałem, żeby karać tak naprawdę, żeby wyrobić jakieś tutaj właśnie
takich
swoje cele.
Takich sytuacji chyba nie było w Wielkiej Brytanii, żeby fiskus dobrał się do firmy w ten sposób, że firma pada po prostu, a potem się okazuje, że ta firma była niewinna i fiskus nie miał racji. U nas niestety to się zdarza często.
Zbyt często i na pewno bardzo dużo się o tym mówi z mojego doświadczenia. Tak jak wspominałem, fiskus w Wielkiej Brytanii zawsze jest dialog. Aha, robiliście to, co nie do końca było zgodne z literą prawa. No dobrze, no to może... No, jakie są dalsze kroki? To może takie rozwiązanie, że coś tam tutaj wam darujemy, tutaj zapłacicie i tak dalej. Jakby to jest wszystko jest kwestia dogadania się, konstruktywnej dyskusji, gdzie fiskus ma taką świadomość, że tak naprawdę no, to ta firma przynosi podatki, zatrudnia pracowników, tworzy wartość, tak więc zabijanie jest bezsensowne.
Z punktu widzenia organizacji pracodawców?
Nie mogę się wypowiadać w imieniu wszystkich, natomiast fakt faktem zmienia się 20 ustaw i to trzeba by było, zanim się oceni te zmiany, 100 zmian, trzeba by było spojrzeć dokładnie i dosadnie, z czym to się wiąże i co zabierają, kiedy dają, że tak powiem. No i druga rzecz, na pewno bardziej nas interesuje jako przedsiębiorców to, żeby jednak ratingi trochę podnieść, czyli skuteczniejszą rzeczą i bardziej cenioną przez przedsiębiorców na rynku polskim byłoby spotkanie ministra spraw zagranicznych, premier i pana ministra, dwojga ministerstw już dzisiaj, z takim zamiarem, co zrobić, żeby te ratingi i jednak na te zaufanie zagraniczne zapracować, dlatego że pozbawienie się kapitału zagranicznego i tego, że ktoś kupuje nasze obligacje, dzięki czemu mamy możliwość wydatkowania i wspierania naszych polskich przedsiębiorców, to jest bardziej też cenne.
Przy okazji porozmawiajmy o firmach rodzinnych, bo wiem, że powstał ostatnio raport, z którego wynika, że jest sporo problemów. Największym sukcesja.
Największym jest sukcesja, fakt faktem. Tylko 9% ma plan przygotowanych, 15% przygotowuje się do tego, a jeszcze bardzo dużo firm powstałych 25 lat temu po zmianach systemów gospodarczych faktycznie się przygotowuje. No i to, co najbardziej zaskakuje z tego raportu wynika, był to raport opublikowany przez rzetelną firmę, że 93% dzieci tych rodziców prowadzących biznes nie chce objąć firmy rodziny.
A jak to na Pomorzu wygląda? Też tak
na Pomorzu badamy.
Miażdżąco.
Na Pomorzu badamy. Wśród pracodawców Pomorza mamy około 30% firm członkowskich, które są firmami rodzinnymi lub takie, które zaraz przejdą tą zmianę i faktycznie będą wprowadzać dzieci do zarządu. Problem jest. Problem jest ogromny, chociażby z tym, co patrzymy w słuszności zmiany mojej sekcji na sekcję firm rodzinnych. Chcemy spowodować, że firmy zaczną się współpracować ze sobą. Ten cały czas omawiany u nas w Polsce brak zaufania do siebie w rozliczeniach, w kontraktach, we współpracy biznesowej. Sukcesja, to co my chcemy zaproponować, to odwrócenie również myślenia o sukcesji i powoływania prawników, ubezpieczycieli, bankierów na końcu. Najpierw trzeba zadbać o relacje i o ułożenie biznesu. Biznesu taki, w którym faktycznie będą już się spierały racje tego nestora i sukcesora. Jest mnóstwo wyzwań, chociażby również w świecie kobiet, które z braku synów wchodzą jako osoby zarządzające. A trzeba spojrzeć sobie szczerze na polski rynek biznesowy. Jest on bardzo zmuskulinizowany.
A na ile to jest właśnie sytuacja niebezpieczna? Ta niechęć dzieci do tego, żeby przejmować po rodzicach firmy.
Tutaj taka mała analogia, mianowicie... Istnieje taka koncepcja opisana bardzo dobrze przez profesora Simona, nazywa się Hidden Leaders, czyli małe firmy rodzinne, głównie firmy małorodzinne, w sferze niemieckojęzycznej, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria. I tam ten proces jest bardzo rozbudowany. To znaczy są firmy, dominują w tym firmy, które są wyspecjalizowane, często działające w niszach zarówno regionalnych, jak i globalnych. I uzyskują dzięki temu niesamowitą konkurencję, przewagę konkurencyjną, w tym innowacyjność. I tam wśród tych właśnie ukrytych liderów gro to są firmy rodzinne, wielopokoleniowe. Więc pierwsze problemy to dla Polski to jest oczywiście kwestia kulturowa. My do tej pory budujemy kapitalizm, więc proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy przeszłość 50-letnią, jest dla nas zabójcza w tym kontekście i musimy przełamać pierwsze bariery kulturowe. Druga kwestia jest taka, że system podatkowy powinien wspierać właśnie i państwo tego typu działalność, natomiast ja mam często wrażenie, że wielka chęć dotycząca opodatkowania wszystkiego, co jest związane z przejęciem, z dziedzictwem zliczeniem powoduje, że duża część tych rodzin właścicieli myśli o tym po prostu, jak tę swoją działalność przenieść za granicę albo w ogóle zacząć robić coś innego, bo nie chce mieć takiego życia jak rodzice, czyli ciężkiej pracy od rana do wieczora bez możliwości korzystania z życia. I wreszcie czwarta sprawa to jest taka, że bardzo trudno jest, jak pani powiedziała, zadbanie o sukcesy w rodzinach, które kiedy startują z biznesem, nie biorą pod uwagę, że trzeba członków rodziny do tego przygotować. Proszę zwrócić uwagę, że w społeczeństwach, gdzie są te kwestie sukcesji bardzo zbudowane, to dzieci, członkowie rodziny pracują od pierwszego podstawowego stanowiska i nabierają doświadczenia, mm-hmm. prawda, zawodowego.
Dokładnie wiedzą, jak działa firma.
Wiedzą, jak działa firma i pod tym kierunkiem kształcą się. Ja bym stawiał, że naszym głównym problemem jest właśnie kwestia kulturowa. Być może, tutaj nie wiem, czy pani będzie brała udział, ale nasza koleżanka z Gdańskiego Klubu Biznesu, pani Grażyna Wickowska-Mrożek, organizuje w listopadzie kongres.
Organizowany przez Instytut Firmy Rodziny.
Tak, tak, prawda? Mhm. Więc to może tutaj też jeszcze będą jakieś inne ciekawe wątki podane przez samych właścicieli, przez samych głównych nosicieli tej idei.
To, co pan powiedział właśnie, budowanie relacji. My zauważamy, że a propos kultury, mentalności i tego, co faktycznie było przedmiotem rozwoju firm, tempo, bardzo długi czas spędzany w firmach,
tak.
Często były niestety przerwane te relacje tak z dziećmi, jest, tak? Tak? Dzieci jest. Sobie, rodzice sobie i teraz sukcesorzy mieliby wchodzić w firmę, która jest tak naprawdę ich...
Obca,
tak, jest problem, obca, tak. Ale również tym wrogiem, tak? Bo tak, zabierał rodziców tak, i czas. Tak, tak. Także jest to na pewno kwestia zbudowania, ale miejmy taką nadzieję, tak samo jak mieliśmy z Platformą Przedsiębiorczości, że hodujemy sobie już przyszłych przedsiębiorców bardziej światłych do tego, żeby korzystać z usług doradców, konsultingu, właśnie korzystających z technologii, że to będzie ich wspomagało. I teraz kwestia pomocy takiej troszkę psychologicznej nawet, gdzie musimy pokazać im, że trzeba się dotrzeć i trzeba nestorów również pociągnąć, mam nadzieję, do tej mojej platformy, że będziemy mogli z młodzieżą rozmawiać o tym, co się działo w firmach przez ostatnie 25 lat, żeby ich trochę wyciągnąć z tych firm i zostawić model taki, jak pan tutaj mówił, wchodzimy w nowe technologie. Mhm.
Jak najbardziej. Myślę, że w Polsce ciągle uczymy się tej przedsiębiorczości, a w latach 90. nie mieliśmy zbyt wielu wzorców i wiele osób, rozkręcając swoje firmy, pracowało dzień i noc, 7 dni w tygodniu, tak więc te dzieci, widząc, jak pracuje tato czy mama, motywację mają niewielką, żeby ten biznes przejąć, a w takim bardziej nowoczesnym systemie, gdzie plany sukcesji to jest coś zupełnie naturalnego, gdzie tak jak państwo rozmawialiście, że to się wdraża latami poprzez zaufanie, poprzez otwarty dialog, czy akurat z dziećmi, czy ze współpracownikami. Jeżeli takie rzeczy będą funkcjonowały, to one właśnie, to i też taki świadomy leadership, że robimy rzeczy, które są warte naszego czasu, że długie godziny pracy nie oznaczają dużych osiągnięć, że tak naprawdę róbmy to, co daje największy efekt, wychodźmy do domu z tej pracy po 8-9 godzinach, nie przesiadujmy nocy, delegujmy lepiej. Tak więc jeżeli takie rzeczy będą bardziej jakby bardziej znane i ludzie zaczną je stosować, ja myślę, że to będzie funkcjonowało o wiele fajniej i też plany sukcesji, tak jak na przykład u nas w firmie, to jest też coś pozytywnego, że będąc na danym stanowisku, jeżeli mamy swoich sukcesorów zidentyfikowanych, to mamy o wiele większą szansę na awans my, dlatego że nasze szefostwo awansuje nas wtedy, gdy będzie miało świadomość, że to, co robimy, że jest bardzo ważne. Tak, że zostanie w dobrych rękach, prawda, że ten dział nie załamie się, jego funkcjonowanie. Tak więc jest dużo pozytywów w tym.
Ja bym chciał tylko dorzucić do uwagę do bardzo cennej pana opinii dotyczącej firm rodzinnych, gdzie pan wspomniał o tym, że to nie tylko chodzi o relacje członkami rodziny, ale też ze współpracownikami. To, proszę pamiętać, że te dojrzałe gospodarki są właśnie firmy rodzinne. Tam mam do czynienia z bardzo dobrym ładem społecznym w firmie. To znaczy pracownicy są lojalni, wiedzą, co ich czeka, są przywiązani, mają chęć, widzą, że ich praca jest dostrzegana również przez członków rodziny, którzy mogą być sukcesorami. Tak, to jest, uważam, bardzo istotny element. Czyli do dobrych relacji w ramach rodziny dochodzi kluczowy problem rozumienia, tłumaczenia, wciągania pracowników w długim okresie czasu.
No i zespołem, z poukładanym teamem zarządczym faktycznie warto przez nasze firmy polskie, rodzinne zadbać o możliwość eksportowania lub importowania. To, co mi bardzo brakuje w naszym polskim systemie edukacji, to brak edukacji kulturoznawczej. To, co dzisiaj uniemożliwia nam handlowanie, boimy się wyjść na rynki zagraniczne. Bardzo fajnie będziemy patrzeć na działania, które będzie podejmować pomorski broker eksportowy. Będziemy chcieli z nim wdrażać te firmy rodzinne na rynki zagraniczne, dlatego że
bardzo
to jest
dobry
szansa.
Projekt. Trzymamy kciuki i bardzo kibicujemy,
też,
żeby to wyszło. Zmieniamy na koniec jeszcze temat apteki dla farmaceutów. Maksymalnie 4 placówki z jednym właścicielem i możliwości zakładania tylko przez farmaceutów. Takie są założenia projektu zmian w prawie farmaceutycznym. Pomysł wzbudza kontrowersje za i przeciw.
No, ogólnie rzecz biorąc, jestem zdumiony tym pomysłem, bo nie znam analizy, która by na to wskazała, że taka jest potrzeba. To wydaje mi się, że rządzący bardzo często przychodzą z pomysłami, które nie wynikają z bardzo dobrej diagnozy sytuacji. Po drugie, twierdzenie, że to poprawi rzekomo konkurencję firmy polskich farmaceutycznych przeciwko dużym sieciowym, też jest dwuznaczne, bo firmy sieciowe potrafią się do tego dostosować, do takiego przepisu. A po trzecie, wydaje mi się, że o ile prowadzenie apteki może być oparte na kapitale, to wcale nie wyklucza, że fachowcami są farmaceuci, którzy tam pracują. No, dlaczego mielibyśmy tylko stwierdzić, że farmaceuta może być właścicielem apteki? Czy to by oznaczało, że tylko inżynier może prowadzić firmę inżynierską? Być właścicielem firmy inżynierskiej i tak dalej, i tak dalej?
Ja myślę, że sztuczne reingerowanie w rynek, no to była domena poprzedniego systemu i tak, z naszą tutaj kreatywnością polską zawsze znajdziemy sposób na obejście takich regulacji, tak więc nie widzę dużego sensu wprowadzania.
Na dowód tego czytałam komentarz właśnie a propos obejścia, że 50 farmaceutów zostanie zatrudnionych przez jednego przedsiębiorcę i oni...
Dużego, z wielkiej sieci zagranicznej.
I oni fizycznie założą swoją aptekę, także...
No jest takie niebezpieczeństwo, ale też inne głosy w dyskusji prawnika, który twierdzi, że należy się spodziewać wzmocnienia pozycji farmaceutów, dla których pierwszorzędną rolę odgrywa opieka farmaceutyczna, a nie względy gospodarcze, czyli sprzedaż za wszystko, za wszelką cenę, bo czasami też mamy takie wrażenie, jak wejdziemy do apteki, że nie jest to miejsce, gdzie kupimy lek, ale właściwie jest to taka...
Ale pani redaktor, bądźmy szczerzy, widzimy raporty, z których wynika jasno, że Polacy są hipochondrykami. My sami chcemy kupować. To wszelkie
antybiotyki, tak, ale z drugiej strony...
Witaminki i tak dalej.
Z drugiej strony jesteśmy atakowani przez reklamy i pytanie, czy powinny być reklamy, które reklamują leki, takie dostępne bez...
To już jest inna sprawa.
Ale połączona jakby.
No tak, ja chcę powiedzieć tak, że wiele lat temu, jak wyjechałem do jednego z krajów w trakcie prac przygotowawczych do przejęcia wielkiej firmy farmaceutycznej w Polsce, czyli prywatyzacji firmy farmaceutycznej, w imieniu inwestora objeżdżałem apteki i oglądaliśmy, jak to wygląda. Czyli rzeczywiście samych lekarstw jest jak najmniej, mamy natomiast tak zwane lekarstwa ogólnodostępne,
witaminy
i tak dalej. Ja nie widzę nic złego, dopóki ten cała procedura produkcji i sprzedaży jest dopuszczalna. Przecież jeśli się przychodzi do apteki, to proszę zwrócić uwagę, główny problem jest to, że część aptekarzy nie stać na to, żeby utrzymać u siebie cenne, drogie lekarstwa, tylko przychodzi się z receptą i mówi: pani farmaceutka, proszę do mnie przyjść jutro, ja to sprowadzę z hurtowni. To oznacza też, że niektóre apteki, czy duża część aptek, ekonomicznie nie jest w stanie zabezpieczyć funkcjonowania swojej działalności, bo nie stać ich na zakup lekarstw, na ich przechowanie. Czyli jeśli byśmy zmieniali w związku z tym sytuację aptek, to trzeba by zastanowić się, jak by miał w ogóle cały łańcuch dostaw od producenta przez handel hurtowy do detalu. Ja tego nie rozumiem, muszę powiedzieć. To jest absurdalna historia, która niczym nie poprawi zdrowia pacjenta.
Z drugiej strony też jest głos taki, że po wyeliminowaniu mniejszych aptek duże sieci podniosą sobie ceny i tyle będzie z niskich cen.
Nie, no tak, znaczy...
Ważne, żeby kupować dużo, więc nie widzę powodu, żeby podnoszono ceny.
Znaczy, zawsze możemy stawić proszę zwrócić uwagę, niedawno była taka bardzo głośna sytuacja chyba w Stanach Zjednoczonych, gdzie młody człowiek kupił patent na lekarstwo i podniósł cenę tego lekarstwa.
Tak. O 1000%.
Tak jest. I to było oczywiście olbrzymi krzyk społeczny, ekonomiczny i moralny. Ale takie rzeczy można regulować, bo to jest, powiedzmy, nadmierne ustawianie ceny. Jest oczywiście, można to administracyjnie ograniczyć, ale musi być pierw konkurencja między aptekami, tak, i między lokalizacjami, bo inaczej tego nie opanujemy, tylko drogą administracyjną.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Aleksandra Harasiuk, szefowa sekcji handlu i usług pracodawców Pomorza, Platforma Przedsiębiorczości, Zbigniew Markowski, prezes OM Finance, Szczepan Sakowicz, dyrektor Kainos. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Za chwilę wiadomości. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do widzenia.